Szanowni Państwo, w studiu witamy ordynariusza radomskiego, księdza biskupa Henryka Tomasika. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Troszeczkę to bardzo poważnie zabrzmiało, ordynariusz radomski, a przez wiele lat, przede wszystkim nasz biskup, ksiądz, a dla wielu ksiądz biskup Henryk, dla wielu również ksiądz Henryk. Ksiądz biskup odbiera tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu. Będziemy jeszcze o tym mówili oddzielnie, ale ja chciałbym dzisiaj przede wszystkim porozmawiać z księdzem biskupem o tym, jaka jest sytuacja dziś młodzieży w Kościele. Jaka jest rola Kościoła w życiu młodzieży i udział młodzieży. Czy jest coś zmienić? Czy w tej sytuacji, w której dziś znalazła się Polska i również tutaj mając tak delikatnie na myśli także scenę polityczną, czyli te 20%, które raptem opowiedziało się za jakąś zmianą. Jak to widzieć, jak to rozumieć? Zacznijmy może od Światowych Dni Młodzieży. Czy one są tak na dobrą sprawę nie większą szansą dla naszej polskiej młodzieży w odnalezieniu się w Kościele? Bo taką tezę chciałbym postawić i prosiłbym księdza biskupa o ustosunkowanie.
Wsłuchuję się w tę refleksję pana redaktora i widzę i w tym pytaniu, i w tej refleksji jeden taki wspólny mianownik. Naszej młodzieży potrzebne jest pogłębienie świadomości Kościoła. To dotyczy tych spraw, o których pan redaktor mówił na początku, ale także jest to związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. Może najpierw posłużę się takim faktem, który przeżyłem i bardzo często nawiązuję do tego bardzo prostego wydarzenia. Przed laty pamiętam taką sytuację. Idę ulicą, przede mną młody tata prowadzi małego synka w spacerówce. Mały zauważył księdza i bardzo poważnie mówi: tata, popatrz, pan kościół poszedł. Bardzo piękne wydarzenie, często o tym wspominam. Ten mały teolog, nazwijmy go w spacerówce, widzi księdza i widzi kościół. Bardzo często słyszymy wypowiedzi polityków, dziennikarzy, ludzi życia publicznego na temat Kościoła. Moim zdaniem Kościół powinien, moim zdaniem Kościół czegoś nie powinien. Autorzy takich wypowiedzi myślą o księżach, tylko o księżach. Mhm. Może o biskupach. Nie ma Kościoła, który składa się samych księży. Nie ma Kościoła, który składa się samych wiernych świeckich. I to jest właśnie pierwszy problem. Naszej młodzieży potrzebne jest pogłębienie świadomości Kościoła. Odkrycia siebie wewnątrz Kościoła, a nie jako kogoś, kto jest partnerem dialogu z Kościołem, jakiś bliżej nieokreślony.
Albo konsumentem.
Albo konsumentem. I właśnie temu służą Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem religijnym, nie ulega wątpliwości. To jest niezwykle ważne wyznanie wiary składane przez młodzież pod opieką Ojca Świętego. Światowe Dni Młodzieży są doświadczeniem Kościoła powszechnego. I tu jest szansa, by młodzież odkrywała prawdę o Kościele powszechnym, ale także o swoim miejscu w Kościele. Ważne jest to, żeby młodzież odkryła siebie jako kogoś wewnątrz Kościoła. Światowe Dni Młodzieży są oczywiście ogromną szansą dla Polski, są szansą na wielką promocję Polski, naszego kraju, polskiej gościnności, polskiej kultury, polskiej pobożności. Młodzież z całego świata będzie mogła poznać nas, nasze zwyczaje, naszą kulturę, naszą historię, ale także naszą pobożność. To jest ogromna szansa, żeby pokazać Polskę od jak najlepszej strony i ogromna szansa, aby młodzież i nasza, i młodzież, która przyjedzie do Polski, abyśmy wspólnie odkrywali prawdę o Kościele. Chcę nawiązać do tego ciekawego symbolu, który miał miejsce w Rio de Janeiro. Podczas wieczornego, sobotniego spotkania z Ojcem Świętym na tej pięknej plaży w Rio de Janeiro, w pewnym momencie młodzież budowała makietę Kościoła. Z przygotowanych elementów, bardzo ładnie, bardzo szybko, bardzo sprawnie, młodzież wybudowała makietę Kościoła. To jest piękny symbol. Młodzież z entuzjazmem, podejmując pracę z innymi, buduje Kościół według wcześniej przygotowanego planu. I to jest bardzo ważne, żeby Światowe Dni Młodzieży pomagały w odkrywaniu tego właśnie wymiaru życia. Razem z innymi, z entuzjazmem podejmujemy pracę, której celem jest budowanie Kościoła. To jest ogromna szansa.
Ja patrzę na te, powiem, wracając jeszcze do tego wyniku Pawła Kukiza i tego, że prawie 20% i to przeważnie młodych ludzi, ludzi, którzy do tej pory nie chodzili głosować, raptem się odnalazło w takiej sferze buntu przeciwko temu, co obserwują. Tego, że z jednej strony brakuje im takiej ostoi, czegoś, co jest pewne, a więc pewnej pracy, jakiejś wizji przyszłości. Z drugiej strony nie chcą widać najwyraźniej tego politycznego, całkowicie jałowego sporu, który się w Polsce przez wiele lat toczy. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób tej młodzieży pokazać, że Kościół jest również tym miejscem, czy też przede wszystkim tym miejscem, gdzie się znajduje to poczucie bezpieczeństwa.
Tak, ale to jest poczucie bezpieczeństwa na innym troszkę poziomie. Wiara, przynależność do Kościoła daje poczucie bezpieczeństwa, daje świadomość tego, że jest ktoś obok w szerszej perspektywie.
Ale ja mówię też o tej wspólnocie, która daje
tak,
jednak...
Daje poczucie. Natomiast młodzież może być niezadowolona z sytuacji społecznej czy ekonomicznej.
Ona jest niezadowolona.
To jest drugi wymiar, na który z kolei my, duszpasterze, nie mamy do końca wpływu. Mamy wpływ pośredni przez zachętę kierowaną do ludzi, polityki życia gospodarczego, aby uwzględniali młodzież, aby uwzględniali perspektywę, aby patrzyli dalej, aby nie byli krótkowzroczni, aby dostrzegali konsekwencje pewnych rozstrzygnięć społecznych, politycznych, gospodarczych, aby uwzględniano także perspektywę młodzieży. To są te dwa poziomy, one nie zawsze się stykają. Zadaniem Kościoła jest, Kościoła nauczającego, zadaniem nas, duszpasterzy, jest zaangażowanie w kształtowanie postaw moralnych, a moralnie dobrze przygotowane społeczeństwo składa się z ludzi bardziej odpowiedzialnych i to się przenosi potem na życie gospodarcze. Także my nie mamy bezpośredniego wpływu na struktury gospodarcze czy struktury polityczne, ale możemy kształtować ludzi, kształtować sumienia, kształtować wrażliwość, która potem może zaowocować na innych poziomach.
Czy zdaniem księdza biskupa w Polsce jest w tej chwili nastrój, nazwijmy to, konfliktu, permanentnego konfliktu ideologicznego z Kościołem na poziomie idei? Czy możemy już o tym mówić?
Można mówić, natomiast zawsze będzie niebezpieczeństwo uproszczenia. Na pewno nie wszyscy ludzie patrzą tak na tę rzeczywistość. Nie wszyscy ujmują w kategoriach konfliktu. Natomiast trzeba sobie bardzo spokojnie popatrzeć na różne poziomy. Pierwsza sprawa. Istnieje poważne niebezpieczeństwo opowiadania się Polaków za liberalizmem moralnym. Nie chcę wypowiadać się na temat liberalizmu w życiu gospodarczym, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast wiem, że nam zagraża niebezpieczeństwo takiego subiektywizowania norm moralnych, relatywizowania, a w sumie możemy pójść w kierunku liberalizmu moralnego. I to jest bardzo trudne zadanie duszpasterskie, aby pokazywać, że istnieją wartości obiektywne, wartości niezmienne, niezależnie od systemów politycznych. I Kościół będzie zawsze głosił te same prawdy, niezależnie od wyniku wyborów, niezależnie od sytuacji społecznej czy politycznej. Boże przykazania są niezmienne, wymagania ewangeliczne są niezmienne. Problem polega na wewnętrznej aprobacie Polaków, na tym, aby nasi rodacy przyjęli te wartości. Natomiast są ugrupowania, które wręcz podejmują walkę ideologiczną z Kościołem. I można powiedzieć, że jest taki poziom konfrontacji.
Jak sobie z nim poradzić? Bo dla wielu ludzi stanowi to przyczynę do frustracji, bo obserwuję taką bezradność na poziomie dyskusji. Właśnie pytanie. Zamykać drzwi, dyskutować, katechizować. Jaki model wybrać konfrontacji z tą, nazwijmy to, ideologią, czy też z tymi ugrupowaniami, które z Kościoła uczyniły sobie tak na dobrą sprawę taki wzmacniacz?
Pan Jezus powiedział tak, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. I to jest nasze zadanie, nauczać wszystkich. Jest też pytanie, czy każdy chce podjąć ten dialog i w jakiej formie. Osoby, które nie aprobują myśli chrześcijańskiej, nie są chętne do rozmowy z księdzem, ale mogą podjąć rozmowę z człowiekiem świeckim. I tu jest ogromne pole pracy ludzi świeckich, wierzących, którzy mogą podejmować dialog z tymi osobami, które nie aprobują wartości chrześcijańskich. Może powiem o bardzo konkretnych sytuacjach. Jeżeli poseł zasłynął z tego, że wypowiada się bluźnierczo, wręcz przeciwko Matce Najświętszej, jego wypowiedź może być nazwana profanacją obrazu Matki Najświętszej, ten pan nie przyjmie propozycji rozmowy na temat szacunku dla wartości religijnych, jeżeli tę propozycję złoży mu ktoś z księży. Natomiast ten pan spotyka się z ludźmi wierzącymi. Ważne, żeby ktoś, kto z nim rozmawia, na to zwrócił uwagę podczas spotkań na temat postaw, poglądów, zachowań Potrzebne jest także oddziaływanie pośrednie przez ludzi kościoła, ludzi świeckich, którzy mogą podjąć rozmowę z tym panem. Nie każdy podejmie dialog, ale zadaniem całego kościoła, czyli nas wszystkich, i wiernych duchownych, i wiernych świeckich, jest pokazywanie wielkości piękna chrześcijaństwa.
Ksiądz biskup kilkakrotnie użył w dzisiejszej rozmowie słowa duszpasterstwo. Wielu mówi o kryzysie duszpasterstwa w Polsce. Ja mówię raczej chyba, że mamy do czynienia z koniecznością zmiany narzędzi, form języka. Nie wiem, czy ksiądz biskup się ze mną zgodzi, że duszpasterstwo wciąż jest, tylko brakuje jak gdyby zmiany narzędzi, bo chyba współczesny świat oczekuje nie zmiany Ewangelii, nie zmiany dekalogu, tylko zmiany narzędzi, form.
Tak, nie można dyskutować na temat tego, co jest niezmienne. To jest zrozumiałe. Zawsze można dyskutować na temat form przekazywania tych samych treści. Duszpasterstwo jest zawsze wielkim zadaniem nas wszystkich. I trzeba powiedzieć, że księża bardzo dużo wysiłku wkładają w różne formy pracy duszpasterskiej. I zawsze jest niebezpieczeństwo takiego niezrozumienia czy nieporozumienia. Pracując z młodzieżą, patrzyłem na poszczególne grupy, zawsze stawiam sobie pytanie, czy do tej grupy można mówić w ten sam sposób, jak do innej, z innego kierunku? To są pytania, które zawsze sobie duszpasterz będzie stawiał, prawda? Szukając formy, sposobu argumentacji, sposobu dotarcia. Duszpasterstwo jest rozwinięte, ale też nie zawsze spotykamy się z odbiorem, czy z przyjęciem tych propozycji duszpasterskich. I to ponownie zakłada świadomość Kościoła. Jeżeli, nazwijmy tak, po obu stronach, i wierni świeccy, i wierni duchowni będą mieli pogłębioną świadomość Kościoła. Jeżeli wspólnie będziemy bardziej wpatrzeni w Chrystusa, to się porozumiemy bardzo łatwo i wspólnie podejmiemy działania.
Ksiądz biskup przez wiele lat był duszpasterzem akademickim, więc wie doskonale, że to jest bardzo trudna grupa, wymagająca, może nie trudna, wymagająca. A z drugiej strony dzisiaj, kiedy rozmawiam z naszym wspólnym przyjacielem, księdzem Sławkiem Kapitanem, który był też w duszpasterstwie akademickim, i on mówi tak, jak jeszcze kilkanaście lat temu to było masowe. Dzisiaj no, te grupy uległy znaczącej zmniejszeniu. A jednocześnie jest ważne, żeby do tej elity, bo zdaje się, że taką elitę intelektualną stanowią przyszli magistrowie, doktorowie, a więc świat nauki, docierać z dobrą nowiną, bo ona w sposób skuteczniejszy będzie niesiona też. Ja nie odmawiam prawa, broń Boże, ani niczego nie odmawiam Kościołowi opartego mu na tradycjach, na tych bardzo tradycyjnych formach. No ale dziś, i teraz pytanie, czemu akurat właśnie wśród studentów ten liberalizm, ta nowomowa odnosi sukces?
Kształtowanie dojrzałego człowieka wymaga systematycznej pracy i to na różnych poziomach. Nawet gdy popatrzymy na wychowanie zupełnie laickie, dobry wychowawca podejmuje szereg działań i na tym poziomie zawsze potrzebna jest kontynuacja. Jak chodzi o wychowanie religijne, podobnie. Potrzebna jest ciągła kontynuacja i pogłębianie. Mamy niestety takie zjawisko jakby absolutnej aprobaty, absolutnego minimum w sprawach wiary. To jest taka bariera, którą trzeba przełamać, że nie wystarczy, że ja coś wiem na temat wiary, nie wystarczy, że ja potrafię wypowiedzieć się na tematy podstawowe dotyczące spraw wiary, ale ważne, żebyśmy mieli świadomość potrzeby jakby profesjonalizmu w sprawach wiary. Dotyczy to także wiernych świeckich. A będąc chrześcijaninem, żeby mógł podjąć rozmowę w każdej sytuacji na tematy wiary, żebym rozumiał programy radiowe, telewizyjne, które dotykają spraw światopoglądowych czy wprost religijnych, ale jeszcze ważniejsze, sakrament bierzmowania zobowiązuje nas do apostolstwa, abyśmy byli przygotowani do apostolstwa. I ponownie wracamy do tego bardzo ważnego zagadnienia, świadomość Kościoła. Ponieważ jest to na niezbyt wysokim poziomie, dlatego nie mamy tak powszechnego zaangażowania w różne formy duszpasterstwa.
Musimy już niestety kończyć, bo ksiądz biskup musi już wychodzić z naszego studia, więc tylko zapytam, jak odnalazł się ksiądz biskup w diecezji radomskiej, bo tak nie mieliśmy okazji nigdy zapytać o to. Różni się bardzo od tej naszej siedleckiej?
To są dwie diecezje sąsiednie, łączy je Wisła, więc nie ma bardzo takich istotnych różnic. Jest bardzo dużo dobrych ludzi, dużo dobrych
księży. Nie wiem, czy nawet kawałka diecezji drodzomskiej nie ma po tej stronie Wisły.
Tak, kilka miejscowości z diecezji radomskiej jest położonych po drugiej stronie Wisły. Tak, rzeczywiście, więc to nas łączy.
Ale duszpastersko, jak się pracuje inaczej?
Jest bardzo podobna diecezja.
Mhm. Znaczy duży ośrodek miejski, bo Radom jednak jest sporym miastem. Znaczy,
oczywiście są pewne różnice tego typu. Radom jest miastem większym niż Siedlce, ale Radom co pewien czas przeżywa wstrząsy społeczne, gospodarcze. Rok 1976 to był rok, który przyniósł ważne wydarzenia, tak zwany Czerwiec Radomski, ale także konsekwencje polityczne. Potem bardzo bolesny czas upadku przemysłu w Radomiu. Bardzo rozwinięty przemysł zbrojeniowy, bardzo rozwinięty przemysł kurzany, precyzyjny. To upadło. Duże bezrobocie. Z niepokojem patrzymy na centrum Radomia, na puste okna. Centrum wyludnia się. Zabytkowe centrum wymaga ogromnego wysiłku, aby dokonać odnowy. Dużo ludzi wyjeżdża, szczególnie dużo ludzi młodych wyjeżdża. To są pewne zjawiska, które też wpływają na duszpasterstwo, na sytuację w parafiach. Mm-hmm.
Tęsknię tu za księdzem biskupem.
No, dziękuję.
Zresztą to było widać po mszy świętej we wtorek, kiedy mnóstwo ludzi nie chciało księdza biskupa wypuścić i długie, długie rozmowy.
To było takie bardzo ciekawe spotkanie, bo absolwenci duszpasterstwa akademickiego rzeczywiście zatrzymali się pod katedrą. Każda osoba była takim znakiem wielu wydarzeń z duszpasterstwa akademickiego. To nie było tylko takie zdawkowe spotkanie, ale za każdą osobą jest jakaś piękna historia, dużo miłych wspomnień z pracy duszpasterskiej. Bardzo mile wspominam ten czas pracy w duszpasterstwie akademickim.
To jeszcze zapytam tak całkiem na koniec, od siebie całkiem prywatnie. Ksiądz biskup pewnie nie pamięta 11 września 2001 roku, bo to z księdzem biskupem miałem okazję po 18. Do dzisiaj pamiętam tę rozmowę, rozmawiać po wydarzeniach w Nowym Jorku. I wtedy chyba też tak po podobną rzecz zapytałem, o którą dzisiaj chciałem zapytać. Do czego to wszystko zmierza, księże biskupie?
To jest bardzo duży znak zapytania. Nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć, do czego to wszystko zmierza. Ważne jest, że Pan Bóg jest ponad wszystkim. Pozwala przeżyć niekiedy bolesne doświadczenia, ale może dobrze, abyśmy wracali do takich niektórych klasycznych rozwiązań czy podpowiedzi wielkich świętych. Święty Augustyn podpowiada nam, Pan Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez naszej zgody. A święty Ignacy mówi, wierz tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, ale rób wszystko tak, jakby zależało tylko od Ciebie. Potrzebne jest także nasze zaangażowanie w tworzenie ludzkich relacji, aby one były oparte na Ewangelii, na Bożych przykazaniach. Wtedy zjawiska, te drugoplanowe zjawiska, czy wydarzenia gospodarcze, społeczne, będą konsekwencją naszych odniesień do Pana Boga i do siebie nawzajem.
A czy ksiądz biskup wie, że powtórzył ksiądz biskup tego Loyole i wtedy w 2001? Pewnie nie, ale ja pamiętam. Tak. Pamiętam, bo akurat jestem związany trochę z parafią jezuitów w Jastrzębiej Górze i zawsze mi się to przypomina, ilekroć tam jestem. Dziękuję serdecznie księdzu biskupowi dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.